Śniadanie to wyzwanie.
Gościem magazynu jest Leszek Cytawa z Parku Wiedzy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, mogę śmiało powiedzieć, człowiek o genialnej pamięci.
Miło to słyszeć, ale nie przesadzałbym.
No w każdym razie wie pan, co zrobić, żeby rozwijać pamięć. Myślę, że uda nam się dzisiaj co nieco rodzicom i opiekunom dzieci podpowiedzieć. Czy to prawda, że każdy z nas rodzi się z takimi samymi możliwościami, jeśli chodzi o pamięć?
Zdaje się, że tak. Byłbym skłonny powiedzieć, no być może niewiele to się różni, ale na pewno każdy ma doskonałą pamięć. Każdy posiada doskonałą pamięć. To jest bardzo pocieszające.
Zwłaszcza na początku swego życia, czyli dzieci mają chyba zdecydowanie większe możliwości
Dzieci, można powiedzieć, że chłoną jak gąbka, prawda? Że zaczynają od zera i muszą szybko się nauczyć, żeby funkcjonować w tym świecie.
Zapełnić szufladki w mózgu, tak?
Tak. Nauczyć się po prostu tutaj funkcjonować. Natomiast nawet każdy dorosły i nawet każdy uczeń, który ma olbrzymie problemy z nauką, również posiada doskonałą pamięć. Tylko niestety nie potrafimy jej wykorzystywać.
Źle z niej korzystamy, nie umiemy tego. Mówi się o tym, że wiek przedszkolny i pierwsze lata szkoły podstawowej to właśnie jest to tak zwany wiek pamięci. Właśnie dlatego, że dzieci wykazują dużą łatwość w zapamiętywaniu, tak jak pan powiedział, zarówno słów, pojęć, sekwencji, zdarzeń i wszelkich zachowań. One po prostu, tak jak pan ujął, chłoną jak gąbka ten cały otaczający je świat. W jaki sposób moglibyśmy podtrzymać te umiejętności zapamiętywania? Co powinniśmy zrobić my jako dorośli, żeby nasze dziecko nie tylko na początku swojego rozwoju, ale także później jako starszy człowiek tak dobrze radziło sobie z pamięcią?
I tutaj dochodzimy jakby do istoty sprawy, że najważniejsze są mechanizmy, które działają naszą pamięcią. Do tego służą techniki pamięciowe, żeby wykorzystywać tę naszą pamięć jak najlepiej. I wcale nie stoimy na straconej pozycji, gdy już jesteśmy starsi niż te pierwsze lata. Ja techniki pamięciowe poznałem dopiero pod koniec moich studiów. Się zawsze bardzo dobrze uczyłem i mogłem na przykład jednego dnia zapamiętać kilkadziesiąt słówek z języka obcego. A po poznaniu technik pamięciowych mogę uczyć się kilkaset słówek jednego dnia. Mimo, że już tam czterdziestki dobijam, prawda? Ale chodzi o właśnie sposób uczenia się, techniki pamięciowe. Tak jak powiedziałem, każdy uczeń, nawet ze słabymi ocenami, ma doskonałą pamięć. Bo jeśli ktoś rozbije sobie mocno głowę na przykład, albo złamie rękę, albo wygra zawody sportowe, czy otrzyma jakiś wspaniały prezent pod choinkę, to pamiętamy przez całe życie. Zgadza się?
No tak. Prawda? Sygnał został wzmocniony, tak?
Tak. Jeśli ktoś miał stłuczkę samochodową, to też prawdopodobnie do końca życia będzie ją pamiętał. Także mamy tę pamięć, tylko nie potrafimy wykorzystywać jej w szkole. W szkole stosujemy najczęściej pamięć tak zwaną krótkotrwałą, czyli słynny wzór ZZZ. Zakuć, zdać i zapomnieć, prawda? I czasami wielokrotnie powtarzamy dany materiał, wielokrotnie go wałkujemy, wkuwamy, jak to się potocznie mówi, a po pewnym czasie i tak nie pamiętamy. Natomiast gdy zastosujemy pewne sposoby, właśnie techniki pamięciowe, czyli metody w oparciu o skojarzenia, o zabawy, jesteśmy w stanie o wiele szybciej zapamiętywać i to na wiele dłużej.
Ale to, co pan powiedział, może być też taką o tym, że zapamiętujemy coś, co zostało wzmocnione, może być też bardzo dobrą wskazówką dla rodziców, którzy bawiąc się z dziećmi, ucząc dzieci, mogą zastosować takie fortele, tak?
Jak najbardziej,
dodatkowo tak. I nawet powinni. Tak. Ale podobno wyczytałam, że dzieci łatwiej zapamiętują wszystko to, czego uczą się w kontakcie z rodzicami, tak? Czyli jeżeli rodzic jest obecny przy tej nauce, to dzieci łatwiej zapamiętują. Czy to prawda?
To też jest sprawa indywidualna, ale najczęściej tak właśnie jest. Jeśli coś powiemy, prawda, pokażemy, jeśli nauka nie jest taka standardowa, że masz dziecko, przeczytaj i mi odpowiedz, tylko rodzic pokaże, wytłumaczy, opowie jakiś dowcip albo coś jeszcze narysuje, opowie swoje doświadczenia jakieś życiowe, to jak najbardziej wzmacnia to uczenie się. Tym bardziej, że jest ta relacja, prawda, rodzic, dziecko, jest to pozytywna relacja, także dobry kontakt zawsze wspomaga uczenie.
Podobno także pomaga zadawanie pytań otwartych, tak żeby dziecko zmusić do tego, żeby dłużej musiało odpowiadać, a nie tylko tak nie.
Zgadza się, to też jest bardzo, bardzo ważne. Tu mi się przypomniał taki dowcip, że wraca dziecko ze szkoły i mama pyta, jak minął dzień? Dobrze. No i mama bierze podręcznik i czyta. Co zrobić, jeśli twoje dziecko zdawkowo odpowiada na pytania? Trzeba zadawać mu pytania wymagające bardziej i bardziej właśnie rozbudowanej odpowiedzi. Cześć kochany, co robiłeś w szkole? Takie tam.
Czyli metoda niekoniecznie skuteczna, niekoniecznie nie działa na każde dziecko, zwłaszcza trudno ją zastosować w stosunku do nastolatków, które raczej są milczące najczęściej,
są milczące,
ale
mają swój
podobno się z tego wyrasta. O pamięci dziś, drodzy państwo, rozmawiamy. Naszym gościem jest pan Leszek Cytawa. Pamięć dziecka rozwija się już w życiu płodowym, a pełną dojrzałość osiąga około 15 roku życia. Rola dobrej pamięci w życiu dziecka jest ogromna i do tego chyba państwa nie musimy przekonywać. Dziś spróbujemy podpowiedzieć, jak rozwijać pamięć dziecka, jak pomagać mu na przykład w zapamiętywaniu słówek z języka angielskiego, czy uczyć się ortografii. Pan Leszek jest autorem takiego programu, można powiedzieć, albo nie jednego nawet programu. Mówił pan o tych technikach pamięciowych. Nie będziemy oczywiście zdradzać szczegółów, ale mam nadzieję, że uda nam się kilka podpowiedzi dać rodzicom, jak pracować z dzieckiem, żeby ta dziecięca pamięć rozwijała się prawidłowo. No dobrze, to skoro już powiedziałam o języku angielskim, o językach obcych, to jakie metody możemy podpowiedzieć rodzicom? W jaki sposób pomóc dziecku zapamiętywać słówka?
Podstawową metodą, najważniejsze rzeczy to są skojarzenia oparte o emocje oraz również o obrazki. Bo obraz to jest to, czym po prostu żyjemy, czym myślimy. Bo jak ja poproszę państwa, żeby przez najbliższe 15 sekund nie myśleć o gitarze, to i tak o tej gitarze myślimy, prawda? Prawda? A jak powiem, że trzy jelenie na autostradzie, to od razu przed naszymi oczami stają te jelenie na autostradzie, prawda? Czyli pierwsza rzecz to jest obraz. Druga rzecz to są emocje, prawda? Jeśli coś wywarło na nas silny wpływ, bardzo nas rozweseliło, albo bardzo zasmuciło, albo sprawiło, że byliśmy albo dumni, albo zawstydzeni, to takie rzeczy pamiętamy bardzo, bardzo długo. Także obraz, emocje, no i skojarzenia. I skojarzenia, czego niestety rzadko stosujemy w nauce szkolnej. Ale wystarczy troszeczkę pobawić się w skojarzenia i stworzyć fajne obrazy. Na przykład z dziećmi bawimy się w skojarzenia do nauki słówek, przede wszystkim do nauki języka angielskiego. Mój synek, który zwany jest foczką, no nauczył się słowa właśnie foka. Foka to jest seal. I stworzyliśmy obrazek takiej wielkiej, silnej foki, która podnosi ciężary. Także silna foka, mamy fokę.
Tak naprawdę w każdym domu może powstać taki system znaków graficznych, które będą się kojarzyły dziecku i w ten sposób możemy ułatwiać dzieciakom naukę języka obcego. I to dotyczy nie tylko małych dzieci, to także można stosować w grupach tych młodzieżowych.
Tak, jak najbardziej. Mamy blisko 1000 obrazków takich gotowych już skojarzeniowych. Ja je pokazuję zarówno 3-letnim dzieciom, swojej córce na przykład 3-letnim, no teraz już ma 4 lata ponad, jak również osobom pełnoletnim pracującym. I ta sama silna foka przemawia do dzieci, jak i do dorosłych. I wszyscy przy tym się świetnie bawią.
Czyli musimy zadziałać dodatkowo na nasz mózg, żeby zapamiętał na długo i szybciej.
Tak. Czyli obraz, emocje, skojarzenia.
Czyli w zasadzie to prosta sprawa.
Prosta sprawa, tylko trzeba ten mózg troszeczkę wygimnastykować.
Czyli jeżeli na przykład rodzic bawi się z dzieckiem i przy okazji próbuje uczyć słówek, to wtedy ta nauka będzie skuteczniejsza, tak?
Jak najbardziej.
Poprzez taką zabawę.
Tak. Tak, ostatnio zapamiętaliśmy słówko pi, czyli groszek. I praktycznie tak jak groszkiem graliśmy sobie piłeczkami. Wymyśliliśmy sobie, że te piłeczki to są groszki i również święta się zbliżają, na tych groszkach będziemy robić pisanki, także pi to jest groszek.
Jest zadanie dosyć trudne, bo wymaga od rodzica kreatywności.
Tak, kreatywność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna, ale odrobina kreatywności i rozwijanie kreatywności na pewno nikomu nie zaszkodzi.
No, oczywiście rodzice muszą także pamiętać o tym, że mózg musi odpoczywać, czyli dziecko powinno dużo ruszać się na świeżym powietrzu, być odpowiednio odżywiany, czyli dieta dziecka też jest ważnym elementem, ale to są już zupełnie inne kwestie. Mam nadzieję, że o tych sprawach rodzice doskonale wiedzą. Języki obce jak najbardziej wykorzystujemy, wzmocnienie, dajemy mocniejsze mocniejszy sygnał do mózgu. Podobnie zresztą pewnie z regułami ortograficznymi, które często sprawiają dzieciakom problem.
Jak najbardziej. No, ortografia to jest jeden z moich ulubionych tematów, bo sam miałem problemy z ortografią. Miałem same piątki zawsze na świadectwie w szkole podstawowej, ale z dyktant dostawałem jedynki. Więc gdy poznałem już techniki pamięciowe, tak jak powiedziałem wcześniej, pod koniec studiów dopiero, no to stwierdziłem, że jeśli jestem w stanie zapamiętać na przykład kilkaset liczb po kolei, czy kilkaset słówek z języka obcego jednego dnia, to i z ortografią też na pewno można sobie w podobny sposób poradzić. I wymyśliłem sposób właśnie w oparciu o obrazki, o takie gotowe symbole, takie gotowe narzędzia. Wymyśliłem, że robot Robuś, który przypomina literę R, będzie odpowiadał za wszystkie słowa pisane z RZ. Mhm. I na przykład obrazek takiego Robusia z koroną, z berłem, no to mamy króla albo cesarza. Robuś jest królem albo cesarzem. A co robi król albo cesarz? Zwykle.
Zwykle rządzi. Oczywiście.
Zwykle rządzi, oczywiście. I w taki sposób każde dziecko, prawda, nawet z dysleksją, z ortografią zapamięta, że skoro Robuś rządzi, to piszemy przez RZ.
Oczywiście można skorzystać z porady fachowca i zgłosić się na zajęcia z dzieckiem, ale także zachęcamy rodziców do tego, by kreowali takie zabawy z dzieciakami, bo to świetny sposób na to, by poradzić sobie i z językiem obcym, i z ortografią. Co jeszcze może wpływać na poprawianie pamięci dziecka?
Bardzo ważne jest dotarcie do dziecka poprzez jego pasję. Tak naprawdę wszystkiego można nauczyć, wykorzystując to, co kochają dzieci. Mój syn, jak chodził do pierwszej klasy, jakoś pogniewał się z panią od języka niemieckiego i w ogóle tego języka nie chciał się uczyć. I po roku może znał 10 słówek. Po prostu w ogóle nie chciał, odrzucał ten język, a ja go chciałem zmotywować. I wiem, że jego pasją olbrzymią są dinozaury. Więc co zrobiłem? Wpisałem w wyszukiwarkę dinozaury w Niemczech. I wyszło, że pod Hanowerem jest olbrzymi park dinozaurów z autentycznymi skamielinami, z artefaktami, śladami. No przepiękna rzecz. Nie plastikowe, tylko prawdziwe kości, prawdziwe skamieliny. No i spytałem się Brunia, czy chce zobaczyć. A no oczywiście, tato, jedziemy. No, to musisz znać niemiecki. Będziesz chciał kupić
ale
napój, pamiątkę.
Zastosował.
Tak jest. I mówi,
czyli
dobra,
zmotywował
dobra,
pan tak. Dziecko do tego, żeby się uczyło języka. Oczywiście nie stało się to tak jak pstryknięcie palcami. Mhm. To pewnie jest zdecydowanie dłuższy proces, ale dziecko miało cel.
Tak.
I takie cele trzeba stawiać przed małymi i nieco starszymi pociechami.
Tak jest, wykorzystywać ich pasję. Chce dinozaury, to ma. I oczywiście od tak zrobiliśmy motywację, ale praca to już nie jest od tak, jak strzelić palcami, ale i tak uczyliśmy się już inaczej. Prawda? Właśnie poprzez...
Z większym zaangażowaniem.
Raz zaangażowaniem, dwa jest cel, trzy inna technika, inna metoda. Prawda? Na przykład z czym się kojarzy niemieckie słówko noch? Tak, popatrzmy na to słówko, jakby to było polskie słowo.
No, duży nos.
Duży nos. Duży nos, prawda? I ja sobie...
Ale pan mnie tutaj dzisiaj przećwiczy.
Tak, no przecież gimnastykować trzeba umysł przez całe życie. No to mówię do Bronia tak, wyobraź sobie, że ja cię po twoim nochu tak głaszczę, pieszczę, a ty tak mówisz jeszcze, jeszcze, jeszcze.
No już wiemy, tak. Co znaczy to słówko.
Tak się Brunio szybciutko nauczył, że noch to jest jeszcze. Prawda?
No niby proste, ale tak naprawdę bardzo trudne są te metody, bo tak jak już wspominaliśmy, wymagają
no, ja
od rodziców. Ale wymagają, nie, pod tym względem, że wymagają od rodziców naprawdę kreatywności, zaangażowania, tak. To dziecko samo tego nie zrobi, prawda?
Na początku trzeba pomóc. Na początku trzeba pomóc, a potem dzieci już łapią. Łapią pewne standardy i dzieci...
I same szukają tak. Tych wzmocnień.
Tak, i same wymyślają słowa. Ja im daję swój przykład, on mówi, tata, a mi się bardziej podoba inny i mówią swoje pomysły. Także na początku ileś tych
czyli
przykładów...
Czyli mechanizm tak. Musimy dzieciom pokazać, tak?
Tak. Tak. Ja wymyśliłem na przykład z tym groszkiem, że to mogły być piłeczki, a dzieci wymyśliły, że to są pisanki. Każdy sposób jest dobry. Ważne, żeby pisanki były na groszku, czy na groszkach, a piłka też była zielonym groszkiem.
I słuchają Państwo magazynu Wychowanie to wyzwanie na antenie Radio Łódź. Naszym gościem jest Leszek Cytawa z Parku Wiedzy. I o pamięci dziecięcej dziś rozmawiamy. Już mówiliśmy o tym, że obecność rodzica przy nauce jest bardzo ważna. Powoduje, że dziecko łatwiej zapamiętuje. Wiemy już, że sygnał do mózgu trzeba wzmocnić czymś, co wiąże się albo z emocjami, albo z czymś bardzo charakterystycznym. Pan stosuje taką metodę rysuneczków, które bardzo kojarzą się na przykład ze słówkami angielskimi, ale wiem także, że czytanie dzieciom książek, czy później czytanie przez dzieci książek jest bardzo ważne, bo też wpływa na rozwój tej pamięci.
Jak najbardziej. Przede wszystkim wpływa na rozwój wyobraźni, że dzieci same wymyślają, znaczy widzą to, co im czytamy. Nie podrzucamy gotowca w postaci bajki z telewizora.
Dziecko ma gotowe postaci, tak?
Tak, tylko ta wyobraźnia pracuje. To jest pierwsza rzecz. Drugą, równie ważną jest to, że dziecko uczy się koncentracji, uczy się słuchania, uczy się takiego wolnego tempa. Bo jeśli przyzwyczajimy dzieci, to jest bolączka dzisiejszych czasów, tempa gier komputerowych, tempa filmów, to tempo szkolne i tempo czytanej książki
będzie zbyt
powolne, zbyt wolne. Dzieci
zbyt
się
nudne.
Nudzą, rozkojarzają, w ogóle nic nie pamiętają z lekcji, kręcą się, wiercą, przeszkadzają, prawda? Jeśli od dziecka wspomagamy właśnie tą koncentrację, ten wolniejszy troszeczkę sposób uczenia się, to nie powinno być problemu, ale jeszcze raz podkreślę, że nigdy nie jest za późno. No już wiadomo, gimnazjaliście czy licealiście nie będziemy czytać do snu, bo to już jakby, no nawet chyba nie będą dzieci chciały. Jednak powiem bardzo ważną rzecz, dlaczego ja się w ogóle technikami pamięciowymi zainteresowałem. Moją motywacją był mój młodszy brat Jędrzej, który był bardzo słabym uczniem. Tak jak ja byłem bardzo dobrym i praktycznie nic się nie uczyłem w domu, w szkole podstawowej, a na świadectwie miałem same piątki. Tak z bratem siedzieli rodzice, kazali mu, powtarzali razem z nim. On tych piątek nie miał, albo bardzo niedużo. Można powiedzieć, że przemykał się z klasy do klasy. I dopiero po pierwszej klasie liceum brat trafił na kurs właśnie technik pamięciowych. Po wakacjach wrócił troszeczkę z tego obozu inny i w krótkim momencie czasu zaczął...
Stał się prymusem.
Tak, zaczął przynosić szóstki. A ja myślałem, że koledzy mu pomagają, bo on był sympatyczny i zawsze go tam ktoś ciągnął za uszy z klasy do klasy, czy za rękę. Natomiast nie, on się stał lepszy od nich wszystkich. A później no, troszkę się rozstaliśmy, bo ja pojechałem na studia do Warszawy, brat został w Lublinie, później po kilku latach brat też do Warszawy pojechał i dopiero wtedy zobaczyłem, jak on się zmienił, jako człowiek, jak o wiele więcej potrafił powiedzieć, jak dużo więcej wiedział i jak wcześniej był osobą niewyuczalną z języków obcych, taką miał łatkę, niewyuczalny z ortografii, niewyuczalny z języków obcych, w tej chwili włada biegle 4 językami obcymi, a oprócz tego jest już wielokrotny rekordzistą Guinnessa w zapamiętywaniu.
Czyli tu jeszcze jeden wniosek mi się nasuwa z tego, co pan powiedział, że łatwiej brat się wypowiadał, wysławiał, czyli te techniki pamięciowe też powodują, że później mamy łatwość mówienia?
Na pewno tak. Przypuszczam, że brat wcześniej się zacinał, bo miał kompleksy, bo wiedział, że jest słabym uczniem, że chce coś powiedzieć, że nagle lepsi na niego
pasą. A może brakowało mu też słów, tak?
To na pewno, na pewno. I to wszystko jakby zadziałało, że on się pozbył stresów, że teraz też może, że może być lepszy od wszystkich. Poszerzył zasób słownictwa i stał się zupełnie innym człowiekiem. Także nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno i nawet 70-latkowie bili jeszcze rekordy świata w zapamiętywaniu.
No, można i tak, ale my dzisiaj namawiamy do tego, żeby dbać o nasze pociechy i ćwiczyć pamięć dziecka od najmłodszych lat, a w zasadzie już od urodzenia, bo tak naprawdę można to już robić od urodzenia dziecka. Jest jeszcze jedna metoda bardzo dobra, o której za chwilę powiemy, taka muzyczna i ja sobie teraz przypomniałam, że w okresie studiów, czy kiedy byłam licealistką, stosowałam taką metodę. Kiedy nie byłam w stanie na przykład nauczyć się wiersza, to wymyślałam sobie do niego melodię i śpiewałam. I wtedy łatwiej zapamiętywałam. To pomaga?
Na pewno. Na pewno. Podobnie jak ktoś nie jest w stanie nauczyć jakiejś regułki, to układa sobie do niej wierszyk. prawda? Bo rymy naprowadzają jakby kolejne elementy, które trzeba zapamiętać. Również tak, uczymy się poprzez takie trzy główne kanały percepcji. Najczęściej stosowany to jest wzrok, stąd wzrokowców jest bardzo dużo, około 45%. Około 40% jest kinestetyków, którzy kochają ruch, uwielbiają uczyć się w ruchu i nawet grając, nie wiem, w dwa ognie można powtarzać różne rzeczy, czy na spacerze. I najmniej jest słuchowców, około 15%. Ale właśnie jeśli słuchowcy sobie coś zaśpiewają, coś powiedzą sobie głośno, też znacznie, znacznie lepiej przyswajają wiedzę.
A proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy sprawdzić, którym kanałem najlepiej docierają informacje do naszego dziecka?
Jest szereg testów na to, takich specjalistów, nawet 10 pytań się zadaje. Wyobraź sobie, no powiedzmy, no niech będą te jelenie na autostradzie, prawda? I wzrokowiec zobaczy, tak jak każdy, ale kinestetyk zobaczy jej najprawdopodobniej w ruchu, a słuchowiec usłyszy racicę na asfalcie. Są również bardzo proste ćwiczenie. Należy rysować taką tak zwaną leniwą ósemkę, taki znak nieskończoności, położoną ósemkę prawą ręką, lewą ręką, a później obiema rękoma.
Jednocześnie.
Jednocześnie, tak. I później ustalamy sobie, gdzie jest jakby środek tej naszej ósemki i patrzymy, w którą stronę ona nam ucieknie, bo nigdy nie będzie idealnie symetryczna. Jeśli ucieka w górę, to jest to wzrok. Jeśli ucieka w dół, to jest to ruch. A jeśli ucieka na boki, tak jakby do uszu, to wtedy są to słuchowcy.
A to jest bardzo ważna informacja dla nas samych też, tak? Czy dla rodziców, jakimi kanałami te wiadomości, informacje ze świata łatwiej docierają i łatwiej się je wtedy zapamięta, tak?
Tak.
No dobrze, to teraz powróćmy do ortografii, bo nasz gość jest także autorem książeczek takich skierowanych do uczniów. Robusiowa ortografia, między innymi to ten robuś, tak? Robot robuś. Który rządzi, to nie tylko książeczki, ale także piosenki.
Wszelkie reguły ortograficzne zobrazowałam po pierwsze jakimś obrazkiem z konkretnym symbolem, jak również wierszykiem i piosenką. Wszystkie te piosenki, jeśli są o robusiu, to jeśli pojawia się słowo z ży, to będzie tylko RZ. Nie pojawi się nigdy że z kropką. Także jedna z pierwszych piosenek, którą wymyśliłem, no pozwolę Państwu zaprezentować.
We fragmencie oczywiście.
We fragmencie, tak.
Piosenek pewnie jest zdecydowanie więcej. Ja przeglądam książeczkę, którą pan przyniósł. Jestem wąż Jędrek, będę wszędzie tam, gdzie jest O i E. Ten wąż wszędzie ma cętki. Ja mam wielką chęć mieć pięść. Super są te teksty. Mam nadzieję, że to, co pan robi, będzie także inspiracją dla rodziców. Chociaż tak sobie myślę, że to trzeba mieć naprawdę sporo czasu, żeby no, wymyślać takie wierszyki, zasady w zasadzie, jeśli chodzi o ortografię, robić rysunki. Czy rzeczywiście to zajmuje tak dużo czasu? Czy po tym, jak dziecko już się oswoi z metodą, samo sobie szuka rozwiązań?
Paradoksalnie per saldo wychodzi to o wiele szybciej. O wiele szybciej, bo wystarczy narysować sobie tego robusia z koroną, pokolorować na czerwono i już na zawsze się zapamięta, że to robuś rządzi, czyli RZ. Natomiast standardowa metoda polegająca na przykład na pisaniu 100 razy rządzić, 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 a potem 100 razy żądać, 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 skutecznie zniechęca do nauki ortografii. Przy drugiej linijce już zupełnie myślimy o czymś innym, a po 2 tygodniach nie pamiętamy, czy to rządzić pisaliśmy przez RZ, czy żądać. Także warto troszeczkę więcej czasu poświęcić na fajny rysunek, raz, żeby skutecznie zapamiętać. Tak samo no, przypomnijmy sobie, jak nam dokuczały słówka z języków obcych. Widzimy słówko i my wiemy, że je znamy, wiemy, że wielokrotnie już stosowaliśmy.
Tylko nie możemy wyciągnąć z szuflady.
Co to oznacza, prawda? A wystarczy tak przypomnieć sobie, kto był tam silny z tych zwierzątek naszych i już,
no, już
wiemy,
wiem,
że to jest silna foka, prawda? I, czyli na początku jest troszeczkę dłużej, ale na pewno jest zabawniej i kreatywniej, ale jest skuteczniej. Także w sumie wychodzi o wiele szybciej.
Mówił pan już o tym, że pamięć trzeba ćwiczyć. Czy są jakieś reguły postępowania? Ile razy dziennie, ile razy w tygodniu, ile razy w miesiącu? Przy każdej okazji, jak rozumiem, możliwej.
To jest możliwe, ale no, najważniejsza jest zasada taka, że nie wolno przeciążać systemu, że się tak wyrażę. Póki jest to zabawa, póki jest to radość, to można cały czas. Prawda? Ale jeśli jesteśmy zmęczeni, już mamy dosyć tego wszystkiego, to śmiało można robić odpoczynki, wręcz trzeba.
Czyli uczymy nasze dzieci poprzez zabawę, poprzez wysyłanie mocniejszych sygnałów, tak żeby to, czego się uczą, na długo zostawało w pamięci.
Jak najbardziej. I co jest jeszcze bardzo ważne, że czasami można uczyć się non-stop,
i nic nie wiedzieć, nic nie zapamiętać.
Wiedzieć. Tak, i to jest no, największa bolączka, że pamiętam uczniów, którzy odpowiadali, prawda, niestety nie najlepiej. Nauczyciele stawiali im jedynki, dwójki, a uczniowie mówią, no przecież się uczyłem.
Bardzo często taką odpowiedź
prawda,
słyszą
się uczyłem,
nauczyciele.
Tak, a nauczyciel mówi, no ale się nie nauczyłeś. Nie chodzi o to, żeby uczyć się długo, tylko żeby się nauczyć skutecznie. I techniki, którymi ja się posługuję, po prostu świetnie to wspomagają. Chodzi o to, żeby szybciej, a skuteczniej.
No mam nadzieję, że dzisiaj państwo z tej rozmowy skorzystali, wyciągnęli wnioski i od jutra wezmą się do roboty.
Zachęcam do zabawy, do nauki, do tworzenia skojarzeń, do emocji, po prostu radość i skuteczna nauka.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem był pan Leszek Cytawa z Parku Wiedzy. To podobno nowy wymiar edukacji.
Z całą pewnością.
A pan ma na kim ćwiczyć, bo pan jest tatą trójki dzieci.
Tak. I jeśli chodzi o te rysunki, często powtarzam takie zdanie, że ja wymyślam te skojarzenie, moja żona rysuje te obrazki, moje dzieci testują, także nie tylko wierzymy w nepotyzm, ale i go praktykujemy.
Niedługo wam się firma rodzinna rozrośnie, jak dzieciaki będą pełnoletnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Leszek Cytawa.
Dziękuję również.